Poniedziałek 25 lutego z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna i Klemon w studio technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Kolejne zamachy w Iraku, gdzie celem terrorystów są szyjcy pielgrzymi udający się do Karbali. Armia turecka bombarduje pozycje kurdyjskich partyzantów na północy Iraku. Palestyńczycy utworzyli żywy łańcuch na znak protestu przeciwko izraelskiej blokadzie Strefy Gazy. Triumf braci Coen na ceremonii w Los Angeles, gdzie tej nocy przyznawano Oscary. Tytuł najlepszej aktorki zdobyła Marion Cotillard za główną rolę w filmie o Edith Piaf. Film Andrzeja Wajdy Katyń nie zdobył żadnego wyróżnienia. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Sylwią Gibbs, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przegląd prasy opracowany przez Katarzynę Zawicką i Stefana Rygera i wiadomości europejskie. Część magazynową rozpoczniemy od audycji o filmie La Mom, który święcił triumf tej nocy w Hollywoodzie. Później kronika ekonomiczna Piotra Błońskiego poświęcona cenie czystego środowiska i Eureka Piotra Rosochowicza, dzisiaj o biomasie, a w kronice sportowej Marka Brzezińskiego o młodych nadziejach Francji. Na zakończenie programu kolejna lekcja języka francuskiego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu pełnego wydania dziennika. Zacznijmy od zamachów terrorystycznych. W Pakistanie, gdzie islamiści zbliżeni do Al-Kaidy i talibów wyrazili gotowość podjęcia pokojowych negocjacji z byłą opozycją, która zwyciężyła w ostatnich wyborach, nadal jest niespokojnie. W kolejnym ataku w Rawalpindi, niedaleko Islamabadu, zginęło 8 osób, w tym generał pakistański, a 25 osób odniosło obrażenia. Zamachowiec nastolatek zbliżył się do samochodu generała i odpalił ładunki wybuchowe, które miał umieszczone pod ubraniem. Władze Iraku podały nowy bilans zamachu, którego ofiarami padli wczoraj szyjcy pielgrzymi udający się na swoje święto do Karbali na południe od Bagdadu. Co najmniej 63 osoby zostały zabite i kilkadziesiąt rannych w Iskandarii, gdy zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w tłumie pielgrzymów. Także w poniedziałek maszerujący z Bagdadu szyici stali się celem ataków. 4 osoby zginęły. W Karbali znajduje się mauzoleum, w którym pochowany został syn Alego, imam Hussein, zabity w 680 roku w bitwie pod tym miastem. W związku z obchodami święta Arbain, których kulminacja przypada w czwartek, w Karbali oczekuje się w tych dniach milionów szyickich pielgrzymów. Inny spektakularny zamach miał miejsce w Samarze, 100 kilometrów na północ od stolicy Iraku. W centrum operacyjnym policji niepełnosprawny mężczyzna poprosił o rozmowę z zastępcą komendanta. Gdy oficer zszedł na dół, by z nim porozmawiać, zamachowiec samobójca na wózku inwalidzkim wysadził się w powietrze. Zastępca komendanta i kamikadze zginęli na miejscu, dwie inne osoby zostały ranne. Napięta sytuacja jest na północy Iraku, gdzie samoloty tureckie bombardują pozycje kurdyjskich partyzantów. Sylwia Gibbs.
Według źródeł kurdyjskich naloty trwały całą noc w mieście Hakurk, oddalonym o 20 kilometrów od granicy iracko-tureckiej, bastionie partii pracujących Kurdystanu. Partia ta od szeregu lat prowadzi walkę zbrojną o niepodległość południowo-wschodniego obszaru Turcji, zamieszkałego w większości przez Kurdów. Wojska tureckie rozpoczęło w czwartek 21 lutego ofensywę przeciwko pozycjom PPK na terytorium Iraku, traktowanym jako baza wypadowa. Według komunikatu ogłoszonego w niedzielę przez armię turecką w walkach zginęło 112 bojowników kurdyjskich i 15 żołnierzy tureckich. W poniedziałek ogłoszono nowy bilans 42 zabitych Kurdów i 2 Turków. Irak wezwał Turcję do jak najszybszego wycofania wojsk z jego terytorium. Stany Zjednoczone wyraziły nadzieję, że turecka operacja wojskowa będzie trwała krótko. Partia pracujących Kurdystanu, marksistowsko-leninowska, jest organizacją terrorystyczną w ocenie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
Tysiące Palestyńczyków utworzyło żywy łańcuch w Strefie Gazy na znak protestu przeciwko blokadzie izraelskiej. Pod strugami deszczu demonstranci, głównie uczniowie dowożeni na miejsce autobusami, ustawili się wzdłuż drogi Saladyna od przejścia granicznego w Rafah na południe aż po Beit Hanun na samej północy, czyli mniej więcej na długości 40 kilometrów. Manifestację Palestyńczyków zorganizował Ludowy Komitet Przeciw Oblężeniu Strefy Gazy, a jego przewodniczący, sympatyk Hamasu Jamal al-Hudari, zapowiedział, że uczestnicy nie mają zamiaru zbliżyć się do granicy. Na transparentach trzymanych przez Palestyńczyków można było wyczytać hasła: oblężenie Strefy Gazy jedynie nas wzmocni, świat skazał Gazę na śmierć, czy ratujcie Gazę. Poniedziałkowa manifestacja odbyła się pod nadzorem palestyńskich służb porządkowych, a armia izraelska postawiona była w stan gotowości. Minister obrony Izraela ostrzegł wcześniej, że próby naruszenia granicy zostaną powstrzymane wszystkimi środkami. Organizatorzy liczyli na przybycie 50 tysięcy osób. Według depeszy Reutera w demonstracji wzięły udział 4,5 tysiąca osób. Blokada wprowadzona w czerwcu 2007 roku, gdy Hamas przejął władzę nad tym terytorium, i wzmocniona w ubiegłym miesiącu po nasileniu się strzałów palestyńskich w stronę Izraela, powoduje, że w Strefie Gazy brakuje podstawowych towarów, a także elektryczności. 14-letni Hoseifa al-Masri, który brał udział w manifestacji, powiedział dziennikarzowi AFP: brak nam często jedzenia, izraelskie samoloty często latają nad naszymi głowami, a my chcemy żyć spokojnie i bezpiecznie jak reszta świata. Wicepremier Rosji Dmitrij Miedwiediew przyleciał na kilka godzin do stolicy Serbii w towarzystwie szefa dyplomacji rosyjskiej Siergieja Ławrowa. Jest to pierwsza wizyta w Belgradzie tak wysokiej rangi zagranicznych polityków od czasu, gdy Kosowo ogłosiło niepodległość. Faworyt w niedzielnych wyborach prezydenckich w Rosji Dmitrij Miedwiediew, oficjalnie występujący jako szef Rady Nadzorczej rosyjskiego Gazpromu, zapewnił Serbów, że jego kraj nie zmienił stanowiska w sprawie Kosowa. W czasie krótkiej i dosyć niespodziewanej wizyty przyszłego prezydenta Rosji omawiano też współpracę energetyczną między dwoma państwami. Gazprom kontroluje już serbską spółkę naftową NIS, a teraz rozmowy się toczą na temat udziału Serbii w budowie gazociągu South Stream, który ma dostarczyć rosyjski gaz do Europy. I jeszcze na temat Kosowa. Po spotkaniu w Brukseli z europejskim szefem dyplomacji, sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer zapewnił, że wykorzysta maksymalnie współpracę z Serbią, by pomóc temu krajowi przezwyciężyć frustrację związaną z ogłoszeniem niepodległości przez Kosowo. Na Cyprze natomiast po niedzielnych wyborach zrodziła się nadzieja na połączenie dwóch części wyspy. Sylwia Gibbs.
Nowy prezydent Cypru, Dimitris Christofias, oświadczył w dniu zwycięstwa, że wyciąga rękę z propozycją przyjaźni i współpracy do Cypryjczyków tureckich i ich przywódców. Przywódca tureckiej części wyspy, Mehmet Ali Talat, pogratulował mu zwycięstwa i powiedział, że wspólnym celem jest osiągnięcie porozumienia, które zostanie zaakceptowane przez oba narody. Według doradcy Talata, przywódcy dwóch części Cypru postanowili spotkać się. Daty spotkania nie podano. 62-letni Dimitris Christofias spełnił funkcję przewodniczącego parlamentu i sekretarza generalnego Postępowej Partii Ludzi Pracy, nazywanej przez agencję France Presse komunistyczną, a przez media polskie postkomunistyczną. Christofias uzyskał w drugiej turze ponad 53% głosów, prowadząc kampanię na rzecz zjednoczenia Cypru. W 2004 roku zajął stanowisko przeciwne. Cypryjczycy greccy odrzucili wówczas w referendum plan zjednoczenia Cypru i sami weszli do Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso wezwał nowego prezydenta do rozpoczęcia jak najszybciej negocjacji z liderem społeczności tureckiej pod auspicjami ONZ na temat globalnego porozumienia.
Inne wybory, mniej demokratyczne i w wąskim gronie, miały miejsce w niedzielę na Kubie, gdzie Rada Państwa oficjalnie mianowała na swego przewodniczącego 76-letniego Raula Castro, który objął władzę po swym starszym bracie Fidelu. Zachód wzywa stary nowy reżim do wszczęcia procesu pokojowych, przemian demokratycznych i uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Raul Castro w pierwszej mowie obiecał pewną liberalizację gospodarki, nie należy jednak spodziewać się daleko idących zmian na Kubie. Dziękuję miłości, dziękuję życiu. To prawda, że w tym mieście są anioły, zapewniła w uniesieniu Marion Cotillard po odebraniu statuetki Oscara za najlepszą rolę kobiecą. Marion Cotillard zagrała główną rolę w filmie o Edith Piaf. Niczego nie żałuję. Francuski tytuł La Môme. To wielkie wydarzenie nie tylko w życiu aktorki, ale i całej Francji, która na takie wyróżnienie czeka 48 lat. Poprzednią laureatką Oscara za najlepszą rolę kobiecą była w 1960 roku Simone Signoret za film Miejsce na górze. W 1993 roku nominowana do Oscara była Catherine Deneuve za rolę w filmie Indochiny. W 1997 roku zdobyła statuetkę Juliette Binoche, ale za rolę drugoplanową w filmie Angielski pacjent. Marion Cotillard zdobyła również Golden Globe w Londynie i Cezara w Paryżu w ostatni piątek. Niedzielny wieczór przyniósł Francuzom jeszcze inne powody do radości. Film Niczego nie żałuję otrzymał Oscara za najlepszą charakteryzację, a Philippe Poleviar został nagrodzony za najlepszy film krótkometrażowy Mozart de Pickpocket. Za najlepszy film uznany został To nie jest kraj dla starych ludzi, zrealizowany przez braci Coen, a w kategorii filmów obcojęzycznych zwyciężyli Fałszerze Stefana Ruzowickiego. Jest to wielkie rozczarowanie dla Polaków, którzy bardzo liczyli na zwycięstwo Katynia Andrzeja Wajdy. Polacy muszą się zadowolić nagrodą za polsko-brytyjską kooprodukcję animowany film krótkometrażowy Piotruś i Wilk. Oscara za najlepszą rolę męską otrzymał Daniel Day-Lewy, aż poleje się krew, w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Był on już raz laureatem tej nagrody w tej samej kategorii w 1990 roku. Film braci Joela i Ethana Coenów zdobył również nagrodę za najlepszą reżyserię i najlepszy scenariusz adaptowany. Przyniósł także Oscara za najlepszą rolę drugoplanową Hiszpanowi Javierowi Bardemowi. Dodajmy jeszcze, że najlepszym filmem rysunkowych został uznany film Ratatouille. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Komisja Europejska zwróciła się do władz Białorusi, by pozwolono Aleksandrowi Kozulinowi wziąć udział w pogrzebie żony. Opozycjonista uwięziony w 2006 roku rozpoczął w niedzielę strajk głodowy, oskarżając prezydenta Łukaszenkę o śmierć żony i grożąc, że jeżeli nie zostanie wypuszczony, to wkrótce i jego trzeba będzie pochować. Premier Czech Miran Opolanek powiedział podczas wizyty w Waszyngtonie, iż sfinalizowanie umowy o tarczy antyrakietowej jest bliskie. Polska jest blisko dobrego rozwiązania, skomentował tego ranka premier Polski Donald Tusk. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka i Stefan Ryger.
Każdy z głównych paryskich dzienników zajmuje się dziś zupełnie czym innym na swej pierwszej stronie. Prawicowe Le Figaro korzysta z okazji, żeby uprzyjemnić życie swym czytelnikom i zamieszcza zdjęcie laureatki tegorocznych Oscarów w kategorii Główna rola kobieca Marion Cotillard. Wewnątrz numeru znajdujemy wywiad z aktorką, która opowiada o tym, jak film Niczego nie żałuję zmienił jej życie. Ekonomiczne Les Echos również zamieszczają wywiad z dyrektorem generalnym Société Générale, banku, który zasłynął ostatnio na całym świecie dzięki nadużyciom finansowym szacowanym na 5 miliardów euro. Pozycja dyrektora już nie jest zagrożona, wszystko wraca do normy, jednym słowem nie było sprawy. Jakby to było dobrze, jakby i szarym obywatelom udawało się tak łatwo załatwić problemy finansowe, ale nie ma co marzyć. Katolickie La Croix pozostaje wierne swojemu profilowi i na pierwszej stronie pisze o krajach, w których Kościół stawia opór. W Hiszpanii i we Włoszech przed zbliżającymi się wyborami narasta napięcie między władzami kościelnymi a laicznymi. laickimi rządami. Tamtejsze parlamenty próbują złagodzić ustawy dotyczące aborcji, rozwodów, związków homoseksualnych, eutanazji. Hierarchia kościelna jest im oczywiście przeciwna, nawołuje wiernych do oporu. To z kolei budzi niezadowolenie władz laickich, których deklaracje poczytywane są, słusznie lub nie, za antyklerykalne. Jednym słowem, rodzi się prawdziwy rozdźwięk w społeczeństwie. I wreszcie lewicowa Libération przytacza na pierwszej stronie wypowiedź prezydenta Sarkoziego, która od wczoraj niemal nie schodzi z ust połowy Francji. Castua povercon, co znaczy spadaj palancie. A słowa te, o czym i my również już Państwa informowaliśmy, skierował prezydent Sarkozy w czasie swej oficjalnej wizyty na salonie rolniczym do przypadkowego zwiedzającego, który miał czelność, przyznajmy to, również w sposób pozbawiony elementarnej kultury, odezwać się do prezydenta w sposób obraźliwy. Libération nie przepuszcza takiej okazji i szeroko rozwodzi się zarówno nad samym zajściem, jak i nad ostatnimi poczynaniami francuskiego prezydenta, które budzą dość poważne kontrowersje, a często ostre krytyki, i to nie tylko ze strony lewicy. Laurent Geoffrin w artykule wstępnym zauważa, że ponoć nie należy traktować rządów Sarkoziego jako monarchii elekcyjnej, bo stanowi to obrazem majestatu, ale jak inaczej nazwać rządy, w których w momencie, kiedy parlament nie przyjmuje zaproponowanej ustawy w jej pierwotnej formie, prezydent oficjalnie oświadcza, że szuka rozwiązania, by pominąć decyzję parlamentu. Sprawy wewnętrzne Francji zajmują dużo miejsca we francuskich dziennikach, to zjawisko zupełnie naturalne, a w ostatnich tygodniach jeszcze nasilone w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Dziennikarze poświęcają jednak trochę uwagi i sprawom zagranicznym. Kuba to jeden z tych tematów. Na razie jednak trudno tu o jakieś komentarze. Raúl Castro nie jest postacią nową na kubańskiej scenie politycznej i raczej nie można mieć złudzeń, że w tym państwie zajdą jakieś zasadnicze zmiany polityczne i społeczne. O czym tu więc pisać, skoro i do tej pory Kuba nie znajdowała się w centrum zainteresowania Francuzów. Inaczej sprawa ma się z Kosowem. Francja była przychylna oderwaniu tej prowincji od Serbii. Z niepokojem obserwuje teraz rozwój wypadków. Belgrad nie chce porzucić Kosowa, czytamy w La Croix. Na północy prowincji, która od tygodnia stała się niezależnym państwem, napięcie rośnie. Sekretarz Generalny Rady Narodowej Serbów z północy, Milan Iwanowicz, zapowiada, że serbscy policjanci w Kosowie nie będą mieli albańskich przełożonych. Serbowie nie zgodzą się też na zastąpienie ich funkcjonariuszami z misji europejskiej, ponieważ uważają to za nielegalne i bezprawne. Każda taka próba, twierdzi Iwanowicz, prowadziłaby do destabilizacji regionu. Siły NATO pozostają bardzo dyskretne, ograniczając swoje działania do wspierania UNMIK, czyli misji tymczasowej administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak daleko mogą się posunąć zagraniczne siły i zagraniczni dyplomaci w celu ochrony Kosowa? Przywódcy Kosowa liczą na wsparcie NATO. Małe są jednak szanse, żeby północne Kosowo poddało się bez walki, choćby to nawet nie miała być walka zbrojna, nowej administracji. Niewykluczone, że społeczność międzynarodowa zostanie postawiona przed nowym problemem, żądaniem podziału Kosowa.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Sarkozy w stanie trwałej niełaski, konstatuje w głównym tytule popołudniowy Le Monde, stwierdzając, że osłabiony prezydent, mimo nieprzerwanego spadku popularności, nie zamierza bynajmniej zmienić ani stylu, ani istoty swojej polityki. Nie mający precedensu rozjazd między krzywymi popularności szefa państwa i jego premiera François Fillona, który tym bardziej szybuje w górę, im niżej zjeżdża Sarkozy, zdaje się oznaczać, że to właśnie styl prezydencki jest odrzucany, a nie globalnie zainicjowana polityka reform. Pocieszają się, jak mogą, stropieni politycy rządzącej większości. Odzyskanie społecznego zaufania nie będzie łatwe. Może to potrwać ze 2 lata, przyznaje nawet rzecznik rządu Laurent Wauquiez, powołując się na przykład katastrofalnych początków kadencji Gerharda Schrödera i Billa Clintona. Będzie to tym trudniejsze, że Nicolas Sarkozy nie wydaje się wcale skłonny działać na rzecz odrestaurowania prestiżu funkcji prezydenta, mnożąc przeciwnie dzień po dniu kolejne ekstrawagancje, by zacytować tytuł komentarza wstępnego Le Monde. O ostatnim z wyskoków Sarkoziego, uraczeniu obywatela, który nie chciał podać mu ręki w salonie rolniczym, odpowiednikiem z pieprza i dziadu, aż huczy pod strzechami i w bistro, zaś wideo obejrzało już ponad 1 000 000 internautów. Ale z jeszcze poważniejszą demonstracją prezydenckiej dezynwoltury mieliśmy do czynienia dnia dzień wcześniej, w piątek, kiedy to Sarkozy dał niedwuznacznie do zrozumienia, iż lekce sobie waży orzeczenie bezdyskusyjnej wyroczni, jaką jest we francuskim ustroju Rada Konstytucyjna. Ta ostatnia mianowicie utrąciła mu zasadę retroaktywności w ustawie o przymusowym internowaniu po odbyciu kary więzienia szczególnie niebezpiecznych przestępców. Co znaczy, że nie można tej ustawy zastosować teraz, lecz najwcześniej za 15 lat, gdy odsiedzą swoje zamknięci dziś mordercy albo gwałciciele. Otóż prezydent, któremu szalenie zależy, a ze względów wyborczych na natychmiastowym wprowadzeniu w życie tych przepisów, zwrócił się do najwyższego sędziego we Francji, prezesa Sądu Kasacyjnego, o znalezienie mu sposobu na obejście weta Rady Konstytucyjnej. Nie zwalcza się gwałcicieli, gwałcąc instytucje, kwituje rzecz Le Monde. Ze spraw międzynarodowych popołudniowy dziennik poświęca wiele uwagi sukcesji na Kubie. Zaskakujący nie jest wybór Raula Castro, lecz powierzenie drugich skrzypiec w reżimie innemu weteranowi rewolucji, José Ramonowi Machado Ventura, czystemu produktowi stalinowskiej szkoły, podobnie zresztą jak utrzymanie się u steru wielu innych dinozaurów ze Starej Gwardii. Fidel i jego brat najwyraźniej zadbali o to, aby młodszego pokolenia aparatczyków do koryta nie dopuścić. Inny temat na marginesie wizyty w Belgradzie Dmitriego Miedwiediewa to bałkańska polityka Rosji, która po retorycznych wzlotach i pogróżkach wyraźnie spuszcza z tonu, okazując pragmatyzm wymuszony swą bezsilnością wobec sprawy niepodległości Kosowa oraz brakiem bezpośredniego zainteresowania sytuacją na Bałkanach. Rosyjski interes to dziś interes Gazpromu, stwierdza politolog Fiodor Łukianow, a Gazprom przejął w styczniu serbską państwową spółkę naftową NIS. Reszta jest milczeniem, ewentualnie wojowniczym pokrzykiwaniem w celach czysto propagandowych.
Magazyn Europejski opracowała dzisiaj Sylwia Gibbs.
Międzynarodowy Salon Rolniczy w Paryżu odwiedziła w poniedziałek 25 lutego unijna komisarz do spraw rolnictwa Marianne Fischer-Boel. Oprowadzał ją francuski minister rolnictwa Michel Barnier. Podczas wspólnej konferencji prasowej pani komisarz przypomniała główne punkty planowanej reformy wspólnej polityki rolnej, które są obecnie przedmiotem konsultacji. W dokumencie nazwanym Bilans zdrowotny wspólnej polityki rolnej Komisja Europejska zaproponowała m.in. uproszczenie systemu dopłat bezpośrednich dla rolników, zniesienie obowiązkowego pozostawiania ziemi odłogiem, stopniowe obniżanie kwot mlecznych, które mają ostatecznie zniknąć w 2015 roku. W zasadzie wspólna polityka rolna nie może ulec gruntownym zmianom przed 2013 rokiem, kiedy zostaną uchwalone nowe perspektywy finansowe na okres 7 lat. Szybko następujące przemiany w rolnictwie, gwałtowny skok cen produktów rolnych, rosnąca konkurencja na świecie zmuszają jednak Unię Europejską do szybszego reagowania. Komisarz do spraw rolnictwa po raz pierwszy więc wspomniała o możliwości wypłacania rolnikom dodatkowych subwencji bezpośrednio z budżetu unijnego w wypadku kryzysów takich jak susza czy epidemie wśród zwierząt hodowlanych. Marianne Fischer-Boel powiedziała, że główne myśli zawarte w dokumencie Komisji Europejskiej pozostają w zgodzie z poglądami prezydenta Francji. Reforma wspólnej polityki rolnej jest jednym z priorytetów przewodnictwa nad Unią, które Francja obejmie 1 lipca 2008 roku. Nicolas Sarkozy zapowiedział, że będzie bronił interesów francuskich rolników, ale ci ostatni nie powinni, jak podkreślił, obawiać się reformy. Sarkozy nie sprecyzował, jakie konkretne propozycje zamierza przedstawić Komisji Europejskiej. Wiadomo tylko, że opracowują je obecnie minister rolnictwa Michel Barnier i minister gospodarki Christine Lagarde. Przewodniczący FNSEA, Francuskiej Federacji Związków Zawodowych Rolników, Jean-Michel Le Métayer, powiedział natomiast wyraźnie, że reforma wspólnej polityki rolnej powinna polegać na ujednoliceniu przepisów.
Nous ne pouvions pas faire avancer l'agriculture française Rolnictwo francuskie nie może iść naprzód bez ujednolicenia reguł gry na szczeblu europejskim. Dotyczy to zarówno organizmów genetycznie zmodyfikowanych, jak środków przeciw chorobom i szkodnikom, leków i wszystkich dziedzin, o których była mowa podczas ekologicznego okrągłego stołu w Paryżu. Skoro my, rolnicy francuscy, kierujemy się troską o środowisko, o jakość i bezpieczeństwo sanitarne produktów, stosując cały zespół przepisów, to rzecz jasna te same przepisy powinny obowiązywać innych rolników europejskich.
Tak powinna wyglądać reforma wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej według przewodniczącego Francuskiej Federacji Związków Zawodowych Rolników Jean-Michela Lemaitre'a. Komisja do spraw rolnictwa Parlamentu Europejskiego ocenić ma w tym tygodniu unijną wspólną politykę rolną. Janusz Wojciechowski, polski eurodeputowany z grupy Unia na rzecz Europy Narodów, jest wiceprzewodniczącym tej komisji. Oto jego wypowiedź dla naszej redakcji na temat zbieżnych interesów polityki rolnej Polski i Francji.
Ja z wielką nadzieją spoglądam na prezydencję Francji. I zbieżność jest bardzo, bardzo duża, to znaczy Francja jest krajem o największym w Europie potencjale rolniczym, to Francja ma największe rolnictwo, najwięcej produkujące, a z drugiej strony Polska jest najbardziej rolniczym krajem, w tym sensie, że w Polsce jest najwięcej rolników i rolnictwo w gospodarce Polski odgrywa szczególną rolę, większą niż w większości innych krajów Europy. Także Francja i Polska powinny stać na czele, tak to widzę, powinny być na czele ruchu politycznego w Unii Europejskiej, ruchu na rzecz zmiany politycznego podejścia do rolnictwa i takiego podejścia, które przywróci rolnictwu jego należne miejsce w Unii Europejskiej. Nie można rolnictwa traktować jako zwykłego działu gospodarki, jako czegoś podobnego do przemysłu, jako działu, w którym liczą się tylko rynek, tylko konkurencja, bo rolnictwo europejskie bez wyraźnego wsparcia nie ma szans konkurencji światowej. Ono z definicji jest niekonkurencyjne, bo w Europie są i gorsze warunki klimatyczne, i gorsze warunki glebowe w wielu krajach, i również wyższe koszty pracy. Poza tym mamy wyższe standardy, które już przez lata wprowadzaliśmy i w związku z tym wyższe koszty produkcji. I jeżeli rolnictwo nie będzie traktowane jako taki dział, którym trzeba się szczególnie zajmować i który trzeba szczególnie wspomagać, no to po prostu rolnictwo europejskie przepadnie. A więc Polska i Francja to są dwa kraje, które lepiej od innych rozumieją, jak ważne jest rolnictwo, i ja wiążę wielkie nadzieje, że prezydencja francuska wspierana przez Polskę zmieni podejście polityczne do rolnictwa w Unii. Bardzo, bardzo bym tego chciał. Bardzo do tego namawiam polskich polityków. W tej sprawie wystosowałem już kilka pism i do premiera i do ministra rolnictwa. Mam nadzieję, że taki polsko-francuski sojusz na rzecz rolnictwa zostanie zawarty.
Słyszeli Państwo wypowiedź Janusza Wojciechowskiego, polskiego eurodeputowanego z grupy Unia na rzecz Europy Narodów, wiceprzewodniczącego Komisji do spraw rolnictwa w Parlamencie Europejskim.
A teraz przypomnijmy kronikę filmową Anny Rzeczyckiej o filmie La Môme. O twórczyni głównej roli w tym filmie, roli Edith Piaf, zdobyła tytuł najlepszej aktorki podczas ceremonii przyznawania Oscarów.
Piaf jest gwiazdą, która pożera samą siebie w bezkresnej samotności nieba. Tak swoją przyjaciółkę definiował poeta Jean Cocteau. Piaf rzeczywiście była wielką gwiazdą. Legendą stała się jeszcze za życia. Jej zmysłowy, głęboki i przeszywający głos elektryzował tłumy. Wcielić się w taką postać na ekranie to nie lada zadanie. Ta, której rolę Piaf powierzył Olivier Dahan, z tego zadania wywiązała się zupełnie wyjątkowo. Marion Cotillard fizycznie nie jest wcale podobna do Edith Piaf, która mierzyła 1,47 m, była krucha, bardzo chorowita i która zmarła przedwcześnie w wieku 47 lat, zniszczona przez alkohol, narkotyki i liczne miłosne przygody. Trzeba było blisko 5 godzin makijażu przed każdym seansem zdjęciowym, by Marion, wysoka i tryskająca zdrowiem, upodobniła się do pierwowzoru. Dla 30-letniej aktorki, która by zbliżyć się wzrostem do Piaf, posiadła sztukę poruszania się na ugiętych kolanach, było jasne, że jej bohaterka to suma wszystkich nieszczęść, jakie spotkały ją w życiu, w tym także wielkiej tragedii, straty w 35 roku córeczki Marcel. O tym dramacie Edith Piaf mało kto wie i film wspomina o nim dopiero na zakończenie. Ale Marion Cotillard większą część swej roli zbudowała na tej właśnie tajemnicy.
Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue.
Allez, venez.
C'est une grande artiste.
Parce que j'ai mis des talons.
Elle est étourdissante.
La scène, c'est un tout.
T'as des mains merveilleuses. Certain.
Brigitte.
Sors.
Je suis ta mère.
Allez, l'amour. Surtout un truc.
Vous ne m'avez jamais vu.
Tu pensais à un moineau. Un piaf. La môme piaf.
Edith Giovanna Gassion urodziła się 18 grudnia 1915 roku na ulicy na paryskim przedmieściu Belleville. Jej ojciec był akrobatą cyrkowym, matka handlowała nugatami i dorabiała śpiewając w kafejkach. Edith praktycznie nie znała swych rodziców. Gdy miała kilka miesięcy, oddana została na wychowanie do obu babć. Pierwsza była kabilką i artystką cyrkową, druga prowadziła burdel w Normandii. To tam, pod opieką jednej z prostytutek, Titin o wielkim sercu, Edith, otoczona wreszcie uczuciem, spędziła pierwsze lata swego życia. Potem pomagała ojcu w jego artystycznych tournée i by zwrócić na siebie uwagę i zebrać więcej pieniędzy po ojcowskich akrobacjach na ulicach, któregoś dnia zaczęła śpiewać marsyliankę i międzynarodówkę. Odkryła z pewnym zdziwieniem moc swego głosu i zdała sobie sprawę z wrażenia, jakie wywierał on na przechodniach. Miała zaledwie 15 lat, kiedy zauważył ją śpiewającą na ulicy właściciel jednego z paryskich kabaretów, Louis Leplet. I tak zaczęła się wielka światowa kariera małej Edith, dla której bardzo szybko znaleziono sceniczny pseudonim. La Môme Piaf, dziewczynka wróbelek.
Il a l'air d'une fée.
Non.
Je dois identifier où j'ai pas le
choix. Oh, je ne regrette rien.
Votre voix est comme l'âme de Paris.
Il est bien pour ma fête. Il est mal. Il est bien. Bien égal. Non, rien de rien.
Qu'est-ce qui se passe?
Il faut que tu sois courageuse, Edith.
Olivier Déon nie jest opowieścią chronologiczną o życiu Edith Piaf. Reżyser wybrał formę flashbacków, punktujących ważne epizody jej egzystencji. Regularnie powracają obrazy Edith 5- i 8-letniej, nadające rytm filmowej biografii. Marion Cotillard odtwarza rolę piosenkarki od początków jej kariery po ostatnie lata życia. Doskonale imituje tembr jej głosu i intonację. Wszystkie piosenki śpiewane ze sceny są jednak nagraniami z playbacku. Marion Cotillard partneruje plejada dobrych aktorów. Rolę boksera Marcela Cerdan, wielkiej miłości Edith Piaf, który zginął w wypadku samolotowym, gra Jean-Pierre Martins. Gérard Depardieu występuje jako Louis Leplet, który jako pierwszy dał zawodową szansę pieśniarce z ulicy. Film Déon jest dobrze skonstruowany i bardzo staranny w doborze dekoracji, światła i oczywiście muzyki. I choć niektórzy uważają, że jest zbyt patetyczny, to zapada głęboko w pamięć, choćby ze względu na nadzwyczajną rolę Marion Cotillard.
Je revois
sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
RFI, la radio du monde.
Lieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Stwierdzenie, że czyste środowisko jest bezcenne, stanowi najlepszy sposób na uniknięcie odpowiedzi na pytanie, ile gotowiśmy za nie zapłacić. I to nie z bliżej nieokreślonych budżetów ministerialnych czy zgoła z funduszy europejskich, lecz z własnej kieszeni. Na takim stwierdzeniu nie poprzestały władze samorządowe gmin i departamentu Gard w południowej Francji, rozważające wraz z przedstawicielami miejscowej administracji państwowej konieczność oczyszczenia koryta i doliny rzeki Gardon, prawobrzeżnego dopływu Rodanu, od którego ów departament wziął nazwę. Sporządziły więc nie tylko kosztorys prac, lecz przeprowadziły obszerny sondaż wśród okolicznych mieszkańców i użytkowników rzeki, która, czyż trzeba dodawać, jest rajem dla turystów, rybaków, kajakarzy i wycieczkowiczów. Nawiasem mówiąc, Gardon to nazwa nie tylko rzeki, ale i ryby, której polską odmianę zwie się płotką. Podobnie jak płotka, cała rzeka coraz bardziej cierpi z powodu zanieczyszczeń pochodzenia zarówno rolniczego, jak miejskiego. Dla zabezpieczenia jej walorów trzeba oczyścić i zrehabilitować jej pobrzeża, a także wybudować cały szereg stacji oczyszczania ścieków. Sprawę troszkę komplikuje fakt, że Gardon jest kapryśny. Przepływ w czasie suszy spada do 1,5 metra sześciennego na sekundę, na wiosnę zaś i na jesieni wynosi 30 do 50 metrów sześciennych na sekundę, a raz na kilkanaście lat potrafi być nawet kilkadziesiąt razy większy, do 3000. Dość na tym, że koszt inwestycji przypadający na samorząd wyceniono na 13 milionów euro, a eksploatację na 500 000 rocznie. Na myśl reakcji podatników na wynikające z tego podniesienie podatku lokalnego w okolicznych gminach, samorządowców ciarki przeszły. Trzeba było to jakoś bardziej apetycznie opakować. U ekspertów Ministerstwa Ochrony Środowiska zamówiono więc swoisty bilans korzyści, jakie przynosi rzeka Gardon. Ci doliczyli się najpierw 100 tysięcy wycieczkowiczów, 40 tysięcy pływaków, 60 tysięcy kajakarzy, 6,5 tysiąca rybaków, korzystających z rzeki oczywiście bezpłatnie. pozornie bezpłatnie, bo przecież każdy z nich płaci de facto za dostęp do Gardonu tyle, ile wydaje z tego powodu na transport, czyli w sumie 45 milionów euro rocznie. Pozostawało do sprawdzenia, powyżej jakiej sumy użytkownicy rezygnowaliby z dotychczasowej przyjemności. Przeprowadzono więc wśród nich sondaż, próbka wyniosła prawie 1300 osób, by dowiedzieć się, jaką maksymalną cenę zainteresowani gotowi byliby zapłacić na rzecz rehabilitacji Gardonu. Wynik był następujący. Kajakarzy i pływacy 14 euro rocznie, wycieczkowiczy i rybacy 35 euro. Mało tego, okoliczni mieszkańcy, nie korzystający bezpośrednio z rzeki, zgłosili gotowość płacenia średnio za jej utrzymanie co roku 30 euro. Po przemnożeniu i podsumowaniu wedle kategorii otrzymano na razie teoretycznie sumę 2 milionów 860 tysięcy euro rocznie. Z tego zaś wynika, że koszt wspomnianej na początku operacji zwróciłby się w ciągu zaledwie 5-6 lat. Potem zaś przynosiłaby ona czysty zysk. Czysty w podwójnym już sensie, również ekologicznym. A tym większy, im szybciej operacja zostanie przeprowadzona, ponieważ informacja o pogarszaniu się jakości środowiska bardzo szybko wpływa na trwałe zmniejszenie liczby użytkowników.
RFI, Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Uczeni amerykańscy wykazali, że biomasa jest obfitym źródłem do produkowania paliw, które możemy używać potem do napędzania najprzeróżniejszych pojazdów. I to paliw o znacznie niższych kosztach produkcji niż obecnie wykorzystywana ropa naftowa. Przez termin biomasa rozumiemy ogólną masę materii organicznej zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym otoczeniu. Na drodze fotosyntezy energia słoneczna jest akumulowana w biomasie i energię tę można wykorzystywać dla celów człowieka. Polega to na przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. Spalanie to jest znacznie bardziej korzystne dla naszego otoczenia niż spalanie paliw kopalnych, takich jak na przykład ropa naftowa, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków, głównie siarki, w biomasie jest dużo niższa, a tworzący się w procesie spalania CO2 jest zamieniany na biomasę właśnie przez kolejne organizmy żywe wytwarzające tę biomasę, która następnie jest ponownie spalana itd., itd. Natomiast jeśli spalamy paliwa kopalne, to powstający dwutlenek węgla pojawia się w naszym otoczeniu w sposób nagły, po dziesiątkach milionów lat gromadzenia się i przekształcania się pokładów biomasy w paliwa kopalne typu ropy naftowej, zwiększając tym samym także efekt cieplarniany. Chris Somerville, biolog pracujący na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, po przeprowadzeniu odpowiedniego bilansu stwierdził podczas ostatniej konferencji w sprawie promocji nauki, która odbyła się w San Francisco, że ze zwykłej rośliny można wydobyć 15 razy więcej energii niż zużywane jest do jej wytwarzania. Według amerykańskiego Departamentu Rolnictwa 1,3 miliarda ton suchej biomasy w 60% pochodzącej właśnie z odpadków uzyskiwanych w rolnictwie mogłoby być potencjalnie wykorzystywanych w Stanach Zjednoczonych do produkcji alkoholu etylowego. Aż 5 miliardów litrów tegoż dodatkowo rocznie. Podczas swego wystąpienia Chris Somerville podkreślił, że etanol można produkować bez przeszkód z roślinnej celulozy i że uzyskiwana z etanolu energia stanowi super przyszłość naszych środków transportu. Aktualna produkcja etanolu z kukurydzy w USA, 19 miliardów litrów rocznie w 140 rafineriach, jest niewystarczająca i poza tym sprawia niejakie kłopoty dotyczące opłacalności takiego właśnie procesu oczyszczania. Sam prezydent Bush jako cel wyznaczył sobie, a dokładnie mówiąc swemu krajowi, produkcję roczną etanolu w wysokości 1300 miliardów litrów rocznie do roku 2017. Wszystko to po to, aby znacznie zmniejszyć uzależnienie Stanów Zjednoczonych od ropy naftowej. Jego, prezydenta Busha, celem jest zastąpienie do roku 2030 napędu benzynowego w 30% napędem biopaliwowym. A wiadomo, że prezydent Bush czempionem ekologicznym nie jest. W chwili obecnej Amerykanie spalają rocznie około 518 miliardów litrów benzyny i wydają na import ropy naftowej 250 miliardów dolarów, co stanowi 1/3 ich rocznego deficytu handlowego. Najlepszą pod względem wydajności etanolu z celulozy rośliną jest roślina o nazwie Miscanthus, rosnąca głównie w gorących klimatach Afryki i Azji Południowo-Wschodniej, ale można też ją hodować i w naszym klimacie. Jest to roślina energetyczna z gatunku traw. Rozrasta się w formie kęp do wysokości około 3 metrów. Można ją hodować na różnych glebach, osiągając wydajność do 20 ton suchej masy z 1 hektara. Jej wartość opałowa wynosi około 16 megajuli na kilogram. Zbioru dokonuje się sposobem i sprzętem wykorzystywanym do zbioru zwykłej słomy. W celu uzyskiwania biopaliw można także stosować rośliny o zmodyfikowanej strukturze genów. Prace w tym kierunku prowadzi się w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym. Poza tym uczeni znaleźli też pierwsze potwierdzenie faktu, że do produkcji wodoru można stosować uprzykrzające nam życie korniki. Podczas wiercenia przez nich dziurek w drewnie i odpowiednim procesie trawiennym zachodzącym w ich wnętrzu wydzielany jest właśnie wodór.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Écoute RFI.
RFI. RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Mają od 19 do 23 lat. Ich wspólnym mianownikiem są trzy wielkie wartości. Sport, Francja i nadzieja. Sport, bo to jest sposób życia, bycia, myślenia, walka i współzawodnictwo, cokolwiek by to znaczyło, ale zawsze zgodnie z kodeksem olimpijskim. Francja, bo ich rodzice byli góralami z Alp, Algierczykami czy Marokańczykami, przybyszami z Czarnej Afryki albo z Antylii, czyli z rejonu Morza Karaibskiego. Ale oni sami urodzili się w Sabaudi, w Lyonie, u ujścia Rodanu, w Kalwadosie czy w krainie języka ok, języka trubadurów, piewców miłości. A co jest licznikiem w owym sportowo-francusko-młodzieńczym ułamku? Ano, reprezentują różne dyscypliny sportu. 10 wspaniałych, z których francuski sport już teraz może się cieszyć. Aktorzy przysporzą wiele radości kibicom kogutów w trójkolorowych barwach. Zacznijmy w alfabetycznym porządku z zastrzeżeniem, że ten przegląd najbardziej obiecujących postaci francuskiego sportu nie wyczerpuje pełnego zestawu nadziei i perspektyw. A oto oni. Nicolas Batum, 19 lat, pochodzi z Kalwadosu, czyli krainy naleśników i jabłecznika, mocnej wódki destylowanej z tutejszych jabłek i z cydru, czyli słabszego procentowo napoju, będącego czymś pół drogi między winem a soczkiem. Nicolas Batum ma ponad 2 metry wzrostu i szansę na podpisanie kontraktu zawodowego z NBA. A to jest arystokratyczna nobilitacja koszykarza, taki tytuł lorda koszykówki. Drugi na liście to piłkarz świetnie znany kibicom francuskiego futbolu Karim Benzema, napastnik wielokrotnego mistrza Francji, Olimpiku Lyon. W wieku 20 lat stał się liderem strzelców francuskiej pierwszej ligi. Doskonale wkomponował się w skład niebieskich reprezentacji Francji, do której dostać się nie jest łatwo, a utrzymać jeszcze trudniej. Benzema już teraz porównuje się do Zidana, rzecz jasna z wczesnego kresu Zizu, ale i tak perspektywy są przepastne. A teraz z boiska przenieśmy się na basen. Alain Bernard, brązowy medalista na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Niedźwiedź gryzli w wodzie. 1,96 m wzrostu, 87 kg wagi. Według francuskich komentatorów Bernard może sięgnąć po tytuł Mistrza Europy w Eindhoven i po złoto na Olimpiadzie w Pekinie. Jego słabą stroną może być brak otrzaskania na imprezach tej rangi. Jego silną stroną jest to, że jest praktycznie nieznany, a zatem nikt nie będzie się z nim liczył. Inaczej już jest z Jean-Baptiste Grangem. To przecież lider klasyfikacji Pucharu Świata w slalomie. To trudna konkurencja w alpejskiej mozaice. Trzeba mieć i refleks, i znakomitą pamięć, i odporność psychiczną mamuta. Granża mogą zgubić dwie sprawy. Pewność siebie i odporność na presję z zewnątrz. Z tym pierwszym da chyba sobie radę, bo w sposobie jazdy na nartach widać u niego radość, a to pierwszy warunek istnienia na dwóch deskach w białym żywiole. Gorzej z presją oczekiwań. Francuskich sportowców poza kilkoma wyjątkami cechuje fatalna odporność psychiczna, gdy występują w roli faworytów. To im wichruje celowniki, pęta, nogi, tępi krawędzie, nart wykrzywia ostrza łyżew, sprawia, że woda waży więcej niż żołów, a piłki tenisowe dostają oczopląsu. Wie coś o tym siódma rakieta klasyfikacji ATP, pochodzący z Languedocji, Richard Gasquet. Liczą na niego kibice tenisa, obserwujący zarówno jego indywidualne występy, jak i cała Francja trzymająca kciuki za drużynę startującą w Pucharze Davisa. Gasquet to gwiazda tenisa, tyle że francuscy kibice mają ten sam problem, zadając sobie pytanie, kiedy to ta gwiazda w końcu zajaśnieje. 23 lata, czyli weteranem w grupie młodzianków, jest Brian Joubert, mistrz świata, srebrny medalista świata, podwójny mistrz i wicemistrz Europy, któremu do koli sukcesu brakuje tylko tytułu olimpijskiego. Jeszcze raz się przekonamy, czy przerost oczekiwań i ambicji nie przerasta francuskich mistrzów. W Marsylii urodził się Samir Nasri. Dzisiaj to główna postać olimpiku z najstarszego miasta Francji, bo przez Fenicjan założonego ponad 25 wieków temu. Siła osobowości tego piłkarza każe mieć nadzieję na to, że jego kariera rozwinie się znakomicie. Brakuje mu zdrowia. Ciągle go coś dręczy i brakuje mu ogrania. Za mało strzela bramek i to powinno się ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Idąc śladem wiecznie przylepionego do swych skrzypiec wirtuoza. João Wilfried Tsonga trafił na pierwsze strony gazet dzięki awansowi do finału Australia Open. Potem przed Puchar Davisa i młody tenisista znalazł się na ustach wszystkich. Umysłem jest bardzo silny, problem polega na tym, że ciało mu może odmówić posłuszeństwa, a wtedy żegnajcie fenomenalne returne forehandy i backhandy, którymi rzucił na kolana już niego i Nadala. Tsonga to chłopak z Le Mans, za którego kciuki trzyma połowa pewnego miasteczka w Kongo. Pozostali ze wspomnianej dziesiątki urodzili się równie daleko, może nawet nie tylko z geograficznej perspektywy. Teddy Riner jest najmłodszym judoką, który zdobył tytuł Mistrzów Świata i Europy w historii judo. Pochodzi z Gwadelupy i spokojnie powinien by sięgnąć po olimpijskie złoto w Pekinie. Tyle tylko, że nie wiadomo, czy psychika da radę uporać się z ciężarem, jakim jest występowanie w roli faworyta, tym bardziej w oczach rodzimych komentatorów. No i wreszcie ten jeden, który urodził się poza Francją, także poza terytorium francuskim, bo w Niszu, w dawnej Jugosławii. Nikola Karabatic gra na co dzień w zespole Skill w lidze niemieckiej, poza hiszpańską najlepszej lidze piłki ręcznej w Europie. Ten niemal dwumetrowego wzrostu zawodnik ważący nieco ponad 100 kilo to prawdziwy czołg, trudny do zatrzymania przez obrońców drużyny przeciwnej. W 110 występach w barwach niebieskich zdobył ponad 470 bramek. To pierwsza dziesiątka wielkich nadziei Francji, która już stała się przyczyną wielu radości kibiców. Ale przecież za nimi stoją inni, może teraz jeszcze młodsi i mniejsi, ale którzy tak jak ich bohaterowie cisną się i garną do występów na europejskich i światowych stadionach. Jedni, aby zobaczyć, a drudzy, aby stanąć tam wśród innych konkurentów i cieszyć się swoją obecnością.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 11. André Chédid, l'enfant multiple. André Chédid, której rodzice byli Libańczykami, urodziła się w roku 1920 w Kairze. Mając lat 26, przeniosła się do Paryża, gdyż, jak mówi, od dawna zakochana była w tym mieście. Dlatego też nie czuje się emigrantką. Żyje samotnie, a jej małe, prawie puste mieszkanie odzwierciedla jej świat wewnętrzny, w którym nie ma miejsca dla błahostek i frywolności. Jest przekonana, iż przynależność do jakiegokolwiek środowiska, miasta bądź narodu jest czynnikiem alienacyjnym, że obyczaje i tradycja zniewalają człowieka. Swoich korzeni szukać trzeba w sobie samym. Dla André Chédid celem życia i prawdziwą ojczyzną jest twórczość literacka. Pierwsze utwory pisze po angielsku, rychło jednak przechodzi na francuski. Jak wielu Libańczyków, opanowała ten język z miłości do Francji. Oto co mówi o swojej pracy.
Écrire, c'est très dur, avec de grandes fenêtres de joie. Les sujets que je choisis sont en général marqués par la tragédie et par l'espérance. Je veux garder les yeux ouverts sur les souffrances, le malheur, la cruauté du monde, mais aussi sur la lumière, sur la beauté, sur tout ce qui nous aide à nous dépasser, à mieux vivre, à parier sur l'avenir.
André Chédid zaczęła pisać, kiedy miała 18 lat. Publikuje wiersze, powieści, dramaty. Jej twórczość pozostaje pod wpływem klasycznego teatru greckiego i porusza ten sam problem relacji jednostki ze społeczeństwem. Przez 10 lat pisała tylko wiersze, w sumie 20 poetyckich tomików. Jej teksty cechuje umiłowanie słowa, doskonała francuszczyzna i naturalny, prosty styl. Wybitne walory jej utworów, oryginalność myśli, niezależność ducha uhonorowane zostały licznymi wyróżnieniami. Inspirację do swych pierwszych powieści André Chédid czerpie z historii Egiptu. Później kieruje zainteresowania na prostych ludzi i opisuje ich życie w Le Sommeil délivré, a także w Le Sixième Jour i L'Autre, które doczekały się adaptacji filmowej. Pisarka nie mogła oczywiście pominąć tragedii libańskiej. Przywołuje ją w powieściach La Maison sans Racine i L'Enfant Multiple. Bohaterem wydanej w roku 1991 książki L'Enfant Multiple, którą się dziś zajmiemy, jest mały Libańczyk Omar Jo, dziecko muzułmanina i chrześcijanki. Jego rodzice zginęli w zamachu terrorystycznym, w którym on sam stracił rękę. Sierotę przygarnęli krewni mieszkający w Paryżu. Ale chłopiec próbuje znaleźć nową rodzinę wśród wędrownych artystów, ludzi ze świata cyrku. L'Enfant Multiple jest przypowieścią o sprzeciwie wobec dyskryminacji, poetyckim hymnem opiewającym poszanowanie odrębności kulturowych. Usłyszymy teraz fragment dialogu między Omarem Jo i Maksymem, właścicielem niezbyt intratnej karuzeli. Chłopiec, którego fascynuje świat wesołego miasteczka, błaga mężczyznę, by pozwolił mu u siebie pracować bez wynagrodzenia. Jednakże Maksym jest pełen nieufności wobec tego dziwnego dziecka. Rozmowa ma miejsce na paryskim placu obok słynnej wieży Saint-Jacques.
Tu fais partie d'une bande ?
Moi, je ne fais partie de rien.
Si je t'emploie, il faut quand même que je sache d'où tu viens.
Je ne te demande pas d'où tu viens. Un homme qui aime son manège, je n'ai pas besoin de savoir d'où il vient. Il est de ma famille.
De ta famille ? Où est-ce que tu vas chercher ça ?
Pas la famille du sang, mais l'autre. Parfois, ça compte beaucoup plus. On peut la choisir.
Tu veux dire que tu m'as choisi ?
Oui. Maintenant, je te choisis.
Il faudrait que ce soit réciproque, tu ne penses pas ?
Ça le sera.
Très flatté de votre choix. Sincèrement, très sincèrement. Je vous en remercie, jeune homme.
Dzisiaj Dzisiejszą część lekcji poświęciliśmy pisarce André Chédid i jej powieści L'enfant multiple, której fragment usłyszeliśmy przed chwilą. W następnej części poznamy sformułowania pozwalające wyrażać za pomocą ironii niedowierzanie, lekceważenie lub zaufanie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.